Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Czy mnie miłujesz bardziej niż inni? Paziowce moje, ja cię powierzam.
Wartość wyboru kapłańskiego celibatu podkreślono podczas spotkania Benedykta XVI z szefami dykasterii Kurii Rzymskiej. Przedstawimy oświadczenie Watykanu w tej sprawie. Z ojcami Janem Górą i Tomaszem Dostatnim oraz Tadeuszem Syką porozmawiamy o rzymskim etapie przygotowań do 11 spotkania na Lednicy. Magazyn zakończy rubryka z historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. 16 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska.
W sali bolońskiej Pałacu Apostolskiego odbyła się narada zwierzchników Kurii Rzymskiej. Komunikat Watykańskiego Biura Prasowego wydany późnym popołudniem stwierdza, że Ojciec Święty przewodniczył jednemu z okresowych spotkań szefów watykańskich dykasterii. Uczestnicy otrzymali szczegółowe informacje na temat składanych w ostatnich latach podań o dyspensę od celibatu. Zapoznali się również z możliwościami przywrócenia do posługi kapłańskiej księży, którzy, jak to określono, znajdują się w sytuacji przewidzianej przez Kościół. Podczas narady szefów dykasterii potwierdzono wartość wyboru celibatu kapłańskiego zgodnie z katolicką tradycją. Podkreślono również konieczność solidnej formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, zarówno seminarzystów, jak i już wyświęconych księży.
Benedykt XVI pobłogosławił przygotowaniom do przyszłorocznego spotkania na Lednicy. Młodzież wręczyła mu flagę lednickich spotkań. O idei Lednicy i o tym, czego uczy ona polską młodzież, ojciec Stanisław Tasiemski rozmawia z organizatorami i uczestnikami spotkań pod Bramą Rybą.
W Rzymie rozpoczyna się przygotowanie do 11 już spotkania lednickiego. Dlaczego w Rzymie?
Ojciec Jan Góra, duszpasterz akademicki Poznań. Dlatego w Rzymie, że w Rzymie wszystko się zaczęło. Polska potrzebowała kaznodziejów, głodna była Słowa Bożego. I święty Jacek odpowiedział świętemu Dominikowi, poślij nas. I dlatego pragniemy, ażeby generał naszego zakonu zarzucił nam na plecy wędrowny płaszcz dominikański i powiedział, że nas posyła, a my wyrazimy gotowość pójścia i głoszenia Chrystusa na nowo, z nowym entuzjazmem i dlatego przyjechaliśmy po błogosławieństwo Ojca Świętego, po błogosławieństwo naszego Ojca Generała i jak do źródła na grób Ojca Świętego Jana Pawła.
Jaką święty Jacek ma pełnić rolę w tej najbliższej Lednicy?
Święty Jacek dlatego, że stoi u początku historii polskich dominikanów. Święty Jacek dlatego, że mija w przyszłym roku 750. rocznica jego śmierci. Dlatego święty Jacek, że był entuzjastycznym głosicielem Słowa Bożego, bardzo odpowiada nam, czy polskiej młodzieży, jego temperament. On przeszedł pieszo całe granice Rzeczpospolitej, zakładając klasztory, karmiąc ludzi Słowem Bożym i Eucharystią. I wydaje się, że po 10 razach już, kiedy wybieraliśmy Chrystusa, nadszedł wreszcie czas, ażeby ci młodzi ludzie sami stali się apostołami i głosicielami Pana naszego.
Od strony ludzi młodych, patrząc na Lednicę, co ona daje i na ile właśnie to poślij nas, wydaje się odpowiadać dzisiaj mentalności młodego człowieka, jego sytuacji na uczelni w świecie.
Tadeusz Syka, student 4 roku Poznań. Lednica to jest takie miejsce, które daje nadzieję. Nadzieję nam, młodym ludziom. Jest to zaczątek Jana Pawła II. My, jako młodzi ludzie, staramy się to kontynuować na wszystkich kontynentach. Wszędzie, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jan Paweł II powiedział, nie ma czasu, głoście Ewangelię na dachach. I myślę, że piękny zaczątek tego poślij nas było, kiedy na placu św. Piotra było spotkanie z Benedyktem XVI, udało nam się przekazać flagę, symbol młodzieży lednickiej i rozpocząć hasło Posi nas.
Ojcze Tomaszu, ojciec towarzyszy Lednicy od pierwszego spotkania. Jak te spotkania się zmieniają? Co one wnoszą w pejzaż polskiego kościoła?
Ojciec Tomasz Dostatni Dominikanin. Ja myślę, że dwie rzeczy zmieniają się w tym sensie, że w ciągu tych 10 lat, myślę, że to było 1 000 000, może 2 000 000 młodych ludzi. Czyli ciągle przychodzą nowe pokolenia, bo przecież ci, którzy 10 lat temu jako młodzież byli na Lednicy, dzisiaj są już ludźmi dorosłymi. W tym sensie się Lednica zmienia, że wchodzi poprzez uczestników w życie Kościoła, w życie chrześcijaństwa. A drugą zmianę wydaje mi się, że idzie w głąb, ale nie jako spotkanie, tylko jako obecność Chrystusa w życiu człowieka, dlatego że Lednica to nie jest tylko wydarzenie jednorazowe. Lednica to jest, jeśli tak można powiedzieć, stałe, potwierdzane zapraszanie Chrystusa do naszego życia, a ma to miejsce poprzez właśnie to jednorazowe spotkanie, ale też i poprzez przygotowanie. Także te dwie rzeczy. Ilościowo olbrzymia ilość młodych ludzi, którzy uczestniczyła i gdzieś jest obecna w polskim kościele, w swoim życiu rodzinnym, parafialnym, wspólnot i szkół, a z drugiej strony to, co zostanie wewnątrz człowieka, to, co powtarzał papież za Ewangelią, wypłyń na głębie.
Kiedy patrzymy na to, czym żyje dzisiaj młodzież, czego ona oczekuje właśnie od ruchu lednickiego, który nie jest tylko już jednym wyjątkowym spotkaniem, jednodniowym wydarzeniem, jedną nocą, ale czymś znacznie więcej.
Na samym wstępie trzeba powiedzieć, że młodzież ma słuch i węch absolutny, zatem oczekuje dużo. Lednica młodym ludziom może dać to, że ci ludzie poczują, że są kochani przez Pana Boga, przez Chrystusa, przez to, że Jego wybierają. Ja myślę, że każdy z nas tutaj jako studenci, uczniowie liceum może i musi pokazać ludziom, którzy nie mają tej świadomości, że takie miejsce w Polsce istnieje i że warto zaryzykować. Warto zaryzykować dla Chrystusa, wypłynąć na głębie.
Jakie będą etapy przygotowania przyszłorocznej Lednicy?
Zaczęliśmy już w Polsce pielgrzymką śladami świętego Jacka po Polsce. Drugim etapem jest nasza obecna pielgrzymka w Rzymie do progów apostolskich, do grobu świętego Piotra, do grobu Jana Pawła II, ale również do grobu świętego ojca Dominika, do świętej Sabiny na Awentynie, gdzie święty Jacek otrzymał habit. Pragniemy przekazać generałowi zakonu płaszcz, ale i otrzymać błogosławieństwo dla drugiego płaszcza, który weźmiemy ze sobą z powrotem jako symbolu tej właśnie nowej ewangelizacji. Wreszcie chcemy przejechać przez Florencję, zobaczyć freski Frangelico jako promieniowanie ducha, charyzmatu dominikańskiego, odwiedzić klasztor we Fryzaku, który jako pierwszy założył święty Jacek w drodze z Rzymu do Polski. I to powinno nam zamknąć taki ruch na zewnątrz, ale teraz będzie pogłębienie przesłania świętego Jacka, znaczenia jego dla polskiej ewangelizacji. Chcemy też, ażeby w przyszłorocznej Lednicy, żeby rozdać wszystkim uczestnikom chusteczki Jana Pawła II. Dostałem taką chusteczkę od siostry Tobiany za przyzwoleniem księdza kardynała. I co taka chusteczka miałaby znaczyć? Przede wszystkim jest to wspomnienie niezapomnianego spotkania przed Kurią Krakowską, kiedy Ojciec Święty powiedział do młodzieży: musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło wam żyć. Musicie mieć siłę przebicia. Tą siłą przebicia jest kreatywność. Pomyślałem sobie, że taka chusteczka, która zaczęła od pewnego czasu pojawiać się na kolanach Ojca Świętego Jana Pawła, będzie symbolem zwycięstwa nad warunkami, w których przyszło nam żyć. Powiem młodzieży: oczy i czoło, zacznij myśleć na nowo. Przetrzyj oczy, zobacz świat na nowo. Wyczyść nos, chwyć świeżego powietrza. Wyczyj usta, znajdź słowa miłości do drugiego człowieka. Przetrzyj twarz, stań się nowym człowiekiem. I tak chusteczka, symbol słabości człowieka, symbol słabości i starzenia się Ojca Świętego Jana Pawła, dzięki niemu właśnie stanie się symbolem nowej mocy, nowej siły, nowej perspektywy. I nad tym pracujemy. Ponadto powstaje na polach lednickich nowoczesne, multimedialne muzeum, kaplica świętego Jana Pawła II. Ta jego świętość jest oczywista. I chcemy, ażeby kaplica nasza promieniowała światłem jego osobowości, jego świętości, bardzo nowocześnie pomyślana i intymna, a przecież otwarta.
Ojcze Tomaszu, jest ojciec prezesem Fundacji Ponad Granicami. Czy to też oznacza, że ojciec będzie robił wszystko, żeby Lednica przekraczała granice?
Tak, dlatego że Fundacja Ponad Granicami ma za swojego patrona w nazwie świętego Jacka. Przekraczanie granic. Tak, bez wątpienia. Ono już miało raz bardzo wyraźny swój moment, kiedy na Lednicę został zaproszony kardynał Lubomir Huzar, kiedy przyjechał z młodzieżą ukraińską i kiedy nastąpiła wzajemna modlitwa kardynała Huzara i kardynała Glempa, przepraszająca za wydarzenia, które miały miejsce na Wołyniu w roku 1944-1945. Ale myślę, że w tej chwili my, jadąc tutaj do Rzymu, byliśmy w Erlangen, byliśmy w tym bawarskim miasteczku, w którym znajduje się Uniwersytet Norymberski. Możemy zobaczyć, jak młodzież, zarówno niemiecka, jak i dzisiaj młodzież polska, studiująca w wielu miejscach, również w Bolonii. I to jest również ta sama młodzież, która wyjeżdża z Lednicy. Ona również coś ze sobą zabiera. I teraz jest pytanie, jak pokazać, że będąc w różnym miejscu na świecie, właśnie będąc ponad czy poprzez różne granice, żeby jednak zachować swoją wiarę i nie tylko ją zachować, żeby ona wzrastała i żeby było to jakieś świadectwo nadziei.
Co jest dla ojca motorem, inspiracją, żeby ciągle na nowo zapraszać ludzi do Lednicy i ciągle na nowo przeżywać święto lednickie?
Myślę, że takim motorem jest sam Pan Jezus, którego chciałbym dać wszystkim młodym do umysłu, ale przede wszystkim do serca. Pan Jezus jako skarb największy i wartość podstawowa. Jako podstawowy wybór i opcja nasza życiowa. I pragnienie, by Jezusa dać naszej młodzieży, uważam za rzecz najważniejszą, a takim motorem jest Jan Paweł II. On nie ustawał. Pomimo, że starzał się na naszych oczach, to przecież to nie przeszkadzało, by nasza miłość do niego wzrastała, a on nie ciągnął ku sobie, tylko zawsze przeźroczysty jak szyba, transparentny wskazywał na Jezusa. I myślę, że dużo szczęścia jest w dawaniu.
Z ojcami Janem Górą i Tomaszem Dostatnim oraz Tadeuszem Syką rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Wobec pogarszania się polskiej sytuacji. W październiku i listopadzie 1944 roku na rząd polski w Londynie narastał nacisk w związku z porozumieniem amerykańsko-brytyjsko-rosyjskim w Teheranie. W dniach od 9 do 18 października w Moskwie przebywał premier Churchill i minister spraw zagranicznych Eden. Jedną z istotnych omawianych tam kwestii była przyszłość Polski. W związku z tym do rozmów zaproszono też przedstawicieli rządu polskiego, którzy przybyli do Moskwy 12 października. Podczas spotkania polsko-brytyjsko-rosyjskiego strona polska sprzeciwiła się ustaleniu wschodniej granicy na linii Kerzona oraz zapowiedziała, że rząd londyński uda się do Warszawy natychmiast po jej wyzwoleniu i tam powstanie nowy rząd składający się z czterech dotychczas reprezentowanych stronnictw politycznych oraz z komunistów. Stalin stanowczo odpowiedział, że punktem do jakichkolwiek dalszych rozmów jest uznanie wschodniej granicy polskiej na linii Kerzona oraz tworzenie przyszłego rządu w oparciu o komunistyczny Komitet Wyzwolenia Narodowego. Jego stanowisko cieszyło się poparciem Wielkiej Brytanii przy biernym stanowisku Stanów Zjednoczonych. Pokłosiem wizyty do Moskwy i późniejszych obrad była dymisja premiera Mikołajczyka, 24 listopada 1944 roku i powołanie nowego rządu 5 dni później. Coraz bardziej stawało się oczywiste, że Polska została przez aliantów zachodnich oddana w sferę sowieckiej strefy wpływów. Było to przedmiotem poważnego zaniepokojenia Stolicy Apostolskiej, o czym świadczą zapytania wysyłane na ten temat do delegata apostolskiego w Waszyngtonie. 3 listopada, niemal jednocześnie, nadeszły do Watykanu depesze od przedstawicieli papieskich w Londynie i w Waszyngtonie. Obydwie dotyczyły spraw polskich. Arcybiskup Godfrey pisał po rozmowie z polskim ministrem spraw zagranicznych Romerem, że sytuacja Polski była bardzo delikatna i że Brytyjczycy zgadzali się na propozycje sowieckie dotyczące zmian granic Rzeczypospolitej. Godfrey podkreślał, że były to bardzo smutne propozycje, bowiem dotyczyły podziału polskiego terytorium i potencjalnie wywoływałyby spory między ludnością, w tym także na tle religijnym. Zdaniem Godfreya, rozczłonkowanie Polski na rzecz sowieckiej Rosji, jak też włączenie w granice Związku Sowieckiego państw bałtyckich wydawało się przesądzone. Jedyną nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy przedstawiciel papieski w Londynie upatrywał w silnej presji na Brytyjczyków ze strony amerykańskiej. Natomiast arcybiskup Cicconiani z Waszyngtonu donosił, że Sowieci w pełni opanowali kraje bałtyckie. Natomiast co do Polski, twierdził, że Rosjanie uniemożliwiali przepływ informacji. Na podstawie tego, co dotarło do Stanów Zjednoczonych, wynikało, że pozwalali oni na sprawowanie kultu na ziemiach polskich przez księży, którzy godzili się na współpracę. Natomiast ci, którzy jej odmawiali, byli poddawani prześladowaniom. Kilka dni później, 8 listopada, prezydent Roosevelt został wybrany na kolejną kadencję. W związku z tym wśród polskiej opinii publicznej wzrosła nadzieja na bardziej aktywne zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych na rzecz spraw polskich. Potwierdzeniem tego była nota wystosowana przez ambasadora Papę do Watykańskiego Sekretariatu Stanu, w której prosił on o wydanie odpowiednich instrukcji przedstawicielowi papieskiemu w Waszyngtonie co do współpracy z polskim ambasadorem Ciechanowskim na rzecz wspólnego lobbowania w polskich sprawach. W odpowiedzi arcybiskup Tardini natychmiast polecił nadać do Waszyngtonu odpowiednią instrukcję. Już 16 listopada delegat apostolski Cicconiani przysłał depeszę będącą rezultatem rozmów z amerykańskim podsekretarzem stanu Stettiniusem, nowym ambasadorem amerykańskim przy polskim rządzie w Londynie Bliss Lane'em oraz z ambasadorem polskim Janem Ciechanowskim. Obraz sytuacji w Polsce był tragiczny. Czytamy w depeszy. W istocie rząd sowiecki traktuje zdobyte obszary niczym terytorium sowieckie. Przekształca administrację polityczną według wzoru sowieckiego, masowo przeprowadza deportację ludności. Jako przykrywka tej działalności służy mu Partia Robotnicza i Komitet Wyzwolenia Narodowego, składające się praktycznie z komunistów. Komuniści uzurpują sobie prawo do stworzenia rządu wspieranego przez Sowietów, nielegalnego i jednostronnego. Przeciwko temu rząd polski w Londynie stara się o wsparcie Stanów Zjednoczonych zgodnie z obietnicami, jakie wcześniej otrzymywał. Cicconiani dodał, że Roosevelt został ponownie wybrany na urząd prezydencki w dużej mierze dzięki głosom Polonii amerykańskiej, która miała nadzieję, że zaangażuje się on w obronę polskich spraw wobec Stalina. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabrało przemówienie, jakie 15 listopada 1944 roku Pius XII wygłosił do kolonii polskiej w Rzymie. Powiemy o tym za tydzień.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.